Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym się odnieść do kilku kwestii, które obserwowaliśmy w mijającym tygodniu. Kilku decyzji, ale także procesów, które można było zaobserwować na arenie międzynarodowej. Zatem między innymi skomentuję decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o SAFE. Odniosę się do tego podbijania bębenka wojennego w Polsce, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. Zastanowię się, skąd się to bierze i dlaczego nikt w Polsce, mówię o establishmencie III RP, nie mówi o pokoju, tylko o przygotowaniach do wojny. No ale zacznę też od tych niepokojących informacji związanych moim zdaniem z takim fabrykowaniem przyzwolenia na rozszerzenie agresji na Iran. Rozpocznę między innymi od tych niebezpiecznych informacji kolportowanych w mediach głównego nurtu o rzekomo irańskim ataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. Trzeba się temu dokładnie przyjrzeć. To też koresponduje z tymi informacjami, które poruszę również w kolejnym wątku, o informacjami zza oceanu, iż FBI informuje o możliwym uderzeniu dronowym ze strony Iranu na wschodnie wybrzeże USA, na Kalifornię. Pytanie, jak miałoby się to odbyć i czemu miałoby to służyć? Wielokrotnie już mówiłem o tej groźbie uderzenia pod fałszywą flagą, jakiejś operacji pod fałszywą flagą, zrzucenia odpowiedzialności na Iran czy na szyicką oś oporu. No i widzimy, że to się wszystko intensyfikuje w przestrzeni publicznej, ale też docierają do nas informacje na temat tego, że Amerykanie już zużyli ponad 1000 antyrakiet PAK-3 do zestawów Patriot przeciwko Iranowi, czy też no właśnie w tej agresji na Iran, a to znacznie, znacznie więcej niż Amerykanie przez 4 lata przekazali Ukrainie. Co to oznacza? No o tym także w dzisiejszym odcinku, a ja Państwa już też tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do polecenia kanału swojej rodzinie, znajomym, koleżankom, kolegom z pracy. Zachęcam do wspierania kanału, dziękuję za każdą wirtualną kawę i oczywiście zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Zdecydowana większość Polaków jest przeciwna agresji Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran. Zdecydowana większość Polaków nie chciałaby także jakiegokolwiek udziału Polski w tejże agresji i to są bardzo dobre wyniki sondażu United Service dla Wirtualnej Polski, wyniki, które zostały zaprezentowane w mijającym tygodniu. Okazuje się, że ponad 70% ankietowanych no właśnie sprzeciwia się tej agresji izraelsko-amerykańskiej na Iran. Co bardzo ciekawe, tej agresji sprzeciwia się zdecydowana większość wyborców koalicji rządzącej obecnie Polską. I to widać, że jest dużym problemem dzisiaj dla polityków Koalicji Obywatelskiej i innych formacji współtworzących ten rząd, no, ponieważ MSZ Rzeczypospolitej Polskiej no, zachowuje się w sposób, no, można powiedzieć, daleki od zdrowego dystansu, ponieważ już powiedziałem Państwu w jednym z ostatnich podcastów geopolitycznych o tym dziwnym oświadczeniu MSZ-u w sprawie, jak to określono, wydarzeń na Bliskim Wschodzie. No tutaj jakby ankietowani nie pozostawiają żadnego cienia wątpliwości. Łącznie 71,8% badanych deklaruje, że nie popiera wojny USA i Izraela z Iranem. Jeżeli chodzi o tych ankietowanych, którzy deklarują, że zdecydowanie popierają, to zaledwie 1,5%. No, łącznie 16,8% respondentów przychylnie patrzą na militarne rozwiązanie całego tego konfliktu, ale zdecydowanie większość zachowuje tutaj zdrowy dystans. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją w Stanach Zjednoczonych fabrykowania przyzwolenia do intensyfikacji tej agresji na Iran. Nic na razie nie wskazuje na to, aby miało się to zbliżać do końca. Niestety widzimy również w Polsce różnego rodzaju takie przejawy dziwnych zachowań władz. Przede wszystkim mam na myśli te doniesienia z 12 marca 2026 roku, kiedy wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, w podca czy potwierdził, powiedział w podcaście News Michalskiego w TVN24, że w ostatnich dniach miało dojść do rzekomej próby przełamania zabezpieczeń cyfrowych w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą. No i ten atak hakerski, o którym mówimy, miał być rzekomo, czy ślady tego ataku hakerskiego mają prowadzić do Iranu, zdaniem wicepremiera i ministra cyfryzacji pana Gawkowskiego. No, pytanie, jakie są dowody na to? Myślę, że warto tutaj zacytować fragment tej wypowiedzi. To jest cytat. Pierwsze identyfikacje wektorów wejścia, czyli tych miejsc, z których atakowano, są związane z Iranem. Koniec cytatu. Przy czym minister Gawkowski dodał, że, cytuję, może być to pewien kamuflaż. Koniec cytatu. Dodał, że ostateczna informacja będzie sprawdzana przez służby i tak dalej. Natomiast informacja już żyje swoim życiem. Wiele tak zwanych branżowych mediów głównego nurtu zaczęło mówić o ataku hakerskim z Iranu na Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, mimo tego, że sam wicepremier i minister cyfryzacji no, wyraźnie powiedział, że może to być pewien kamuflaż, czyli krótko mówiąc operacja pod fałszywą flagą, która ma zrzucić odpowiedzialność na Iran, a kontekst geopolityczny jest niezwykle istotny, czy ten geostrategiczny związany z wymiarem militarnym, ponieważ Stany Zjednoczone i Izrael za pomocą swoich mediów zaczęły sondować opinię publiczną, czy jest przyzwolenie na operację lądową, przynajmniej w ograniczonym stopniu. Mówi się o tym użyciu wojsk specjalnych, które miałyby oficjalnie przejąć 450 kg wzbogaconego uranu. To jest oczywiście oficjalny pretekst, natomiast w mojej ocenie ta groźba też sądowania nawet, już nie mówiąc o wykorzystaniu polskich wojsk specjalnych w takiej operacji lądowej, w takiej inwazji lądowej, no jest jednym z możliwych scenariuszy. Wiemy, że tą wizytówką Polski w NATO są wojska specjalne. Wiemy, że Grom i inne zresztą jednostki, takie jak Formoza, brały udział w różnego rodzaju misjach organizowanych przez Amerykanów. I stąd należy założyć jeden z możliwych scenariuszy, że również władze Rzeczypospolitej Polskiej są sondowane, jakie jest ewentualne przyzwolenie na użycie pododdziału wojsk specjalnych w tego typu ewentualnej operacji lądowej, operacji specjalnej, jakby jej nie nazywać. I niestety, biorąc pod uwagę tego typu wrzutki medialne, które mówią o irańskim śladzie w cyberataku, no widzimy, że jest to też taki papierek lakmusowy. Tego absolutnie lekceważyć nie możemy. Natomiast z punktu widzenia interesu państwa polskiego, z punktu widzenia bezpieczeństwa nas wszystkich, jest oczywiste, że Polska nie powinna brać udziału w żadnej agresji. Polska nie powinna przyłączać się do żadnej wojny, nie powinna wchodzić do żadnej wojny. I to wynika z bezpieczeństwa państwa polskiego, ale nie tylko z tej groźby potencjalnego odwetu, czy to konwencjonalnego, takiego symetrycznego, czy takiego asymetrycznego w postaci jakichś zagrożeń terrorystycznych, no ale to wynika także z tego faktu, że Stany Zjednoczone i Izrael, dokonując agresji na Izrael, dokonały dewastacji prawa międzynarodowego, całego tego porządku instytucjonalnego, na którym opiera się także, czy do niedawna się jeszcze opierało, bezpieczeństwo państwa polskiego. Jest to o tyle zatrważające i o tyle negatywne dla Polski, że robi to sojusznik z NATO, czyli no, właściwie nawet więcej niż sojusznik z NATO, tylko robi to państwo, które jest fundamentem funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego, który zdaniem części, sporej części, czy większości wręcz establishmentu III Rzeczpospolitej miało być NATO takim fundamentem bezpieczeństwa Polski. Tak naprawdę, no, można powiedzieć, politycy III Rzeczpospolitej, decydenci uwierzyli, że Polska przystępując 12 marca 1999 roku do NATO, kupiła sobie taką wieczną polisę ubezpieczeniową. No i to, można powiedzieć, jest falsyfikowane na naszych oczach. Następuje ruina tego porządku międzynarodowego. Okazuje się, że bazy amerykańskie właśnie u sojuszników Stanów Zjednoczonych wcale nie stały się jakimś, można powiedzieć, taką polisą ubezpieczeniową, nie impregnowały tych państw na atak odwetowy. No bo widzimy to po Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po Arabii Saudyjskiej, po Bahrajnie, Kuwejcie, Omanie, Katarze, których dosięgnęły i drony, i rakiety irańskie w odwetowym uderzeniu, mimo że te państwa no, były pod takim, można powiedzieć, parasolem amerykańskim. Oczywiście te państwa nie są członkami NATO, niemniej jednak kraje takie jak Bahrajn przecież gościły instalacje amerykańskie, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tam swobodnie działały komórki wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, instalacje amerykańskie militarne. Nie stało się to w żaden sposób jakąś zaporą przed uderzeniem odwetowym. No i to jest też pokazanie, że są sojusznicy ważniejsi i mniej ważni dla Stanów Zjednoczonych. Kwestia osłabiania na przykład obrony Korei Południowej, ściąganie stamtąd efektorów tych przeciwrakiet, chociażby do systemów Patriot i do obrony Izraela, pokazuje, że kraje takie właśnie jak Korea Południowa czy Japonia mogą być mniej pewne swojego bezpieczeństwa niż było to jeszcze kilka lat temu. W mijającym tygodniu amerykańskie media poinformowały, że FBI miało ostrzegać agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo USA, za inne agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo USA, o tym, że Teheran w odwecie za agresję amerykańsko-izraelską ma rzekomo dokonać ataku na Kalifornię. I to ataku przy użyciu dronów. Taką informację jako pierwszy podał Reuters, później podały to także media amerykańskie, no i wraz za nimi oczywiście media na całym świecie. Jeżeli chodzi o agencję Reutera, to dziennikarze tejże agencji mieli zapoznać się z treścią tego ostrzeżenia, które wydało FBI. Co bardzo ciekawe, to ostrzeżenie jest datowane jeszcze na luty bieżącego roku. Miało ono dotrzeć do różnych agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem specjalnego Centrum Współpracy Służb, które mieści się w Los Angeles. No i tutaj agencja Reutera ujawniła treść tego ostrzeżenia 11 marca bieżącego roku, w 12 dniu wojny, którą wywołał Izrael i Stany Zjednoczone. W kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tej agresji amerykańsko-izraelskiej, nasilają się różnego rodzaju ostrzeżenia o możliwym odwecie asymetrycznym Iranu, nie tylko terrorystycznym, ale no także przy użyciu właśnie dronów. Pytanie, jak miałoby to w ogóle wyglądać, no bo wiemy doskonale, że te rakiety, którymi dysponuje Islamska Republika Iranu, przynajmniej te informacje, które są dostępne w otwartym dostępie, które możemy zobaczyć, wyraźnie wskazują, że Iran nie ma takich rakiet, które mogłyby dosięgnąć wybrzeża amerykańskiego, tego wschodniego wybrzeża USA. Natomiast tutaj mówi się o możliwości wykorzystania statków cywilnych, jakichś statków cywilnych, z których miałyby właśnie zostać odpalone te drony i skierowane na Kalifornię. Bardzo enigmatyczne tak naprawdę są te wszystkie doniesienia. Moim zdaniem jest to taki papierek lakmusowy. Amerykański Deep State, to głębokie państwo, sprawdza, czy tego typu informacje no, będą przydatne do ewentualnego fabrykowania przyzwolenia do inwazji lądowej na Iran. Ja wielokrotnie mówiłem od samego początku, nie tylko od 28 lutego, od początku tej tak zwanej operacji pod kryptonimem Epicka Furia, ale jeszcze w zeszłym roku, w czasie tej 12-dniowej wojny, mówiłem, że możemy spodziewać się różnego rodzaju prowokacji. Prowokacji przede wszystkim pod fałszywą flagą, która miałaby zmobilizować społeczeństwa, właściwie sfabrykować przyzwolenie społeczeństw zachodnich na dokonanie takiej inwazji lądowej, czy na jeszcze większe po prostu użycie siły. Pamiętamy zresztą ten kasus 11 września, mówię oczywiście o roku 2001, atak na Światowe Centrum Handlu w Nowym Jorku, na Pentagon, to co stanowiło przyczynę do uruchomienia artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego i inwazję na Afganistan. No jak się inwazja na Afganistan skończyła, to wiemy. Amerykanie przegrali najdłużej trwającą wojnę w swojej historii, 20-letnią wojnę. W sierpniu 2021 roku za prezydentury Bidena musieli się po prostu ewakuować z Afganistanu, oddając władzę talibom. No, no właśnie, historia zatoczyła koło, można powiedzieć, w ten sposób, ale jednocześnie bardzo mocno uzbroili Amerykanie talibów, bo zostawili mnóstwo swojego sprzętu wojskowego, no uciekając w popłochu. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że to jest pułapka dla Donalda Trumpa, ta wojna, to jest możliwość ugrzęźnięcia wojsk amerykańskich w jakiejś operacji lądowej. Owszem, na razie się mówi o wykorzystaniu wojsk specjalnych, o jakiejś ograniczonej operacji lądowej, no ale wiemy doskonale, że żadnego z celów politycznych ani Izrael, ani Stany Zjednoczone nie zrealizowały w tej wojnie. Można oczywiście przyjąć, że dla Izraela najlepiej byłoby po prostu zniszczyć Iran, no ale to też nie jest takie proste, a przynajmniej bez użycia broni jądrowej. W związku z czym, jeżeli spojrzymy już dzisiaj na te potężne straty, jakie odnotowują Amerykanie, a są to naprawdę potężne straty, i to, że największymi beneficjentami tej wojny są Chiny i Rosja, wbrew temu, co można usłyszeć w mediach głównego nurtu. No bo przecież to, że baryłka ropy naftowej podrożała, to, że dzisiaj jest deficyt ropy i oczywiście jej pochodnych, tych produktów ropopochodnych na rynkach światowych, to jest dobrze dla Rosji. To w naturalny sposób. Rosja jest jednym z największych eksporterów węglowodorów na świecie. Z punktu widzenia Chin jest oczywiście bardzo korzystne, że Amerykanie używają przeciwko Iranowi mnóstwo efektorów, tak zwanych antyrakiet, tych rakiet przechwytujących, czy to drony, czy rakiety irańskie. Szacuje się, szanowni państwo, że Stany Zjednoczone już teraz zużyły po 2 tygodniach tej agresji na Iran, zużyły przeciwko Iranowi więcej antyrakiet Patriot niż przekazały Ukrainie przez 4 lata. Szacunki zużycia pocisków PAK-3, bo o nich mowa, Patriot PAK-3, przekroczyły już 1000 sztuk. 1000 sztuk. To pokazuje, jak wysoka jest ta intensywność walk na Bliskim Wschodzie. Od tygodnia mniej więcej mamy taki informacyjny blackout, wyłączenie informacyjne. Widać, że tutaj i służby izraelskie, i służby amerykańskie bardzo mocno włączyły tę cenzurę. Cenzura w Izraelu jest ogromna. No, możemy to porównać chociażby z tą zeszłoroczną wojną i wtedy było mnóstwo materiałów filmowych na TikToku, na Telegramie, które pokazywały też sforsowanie żelaznej kopuły, procy Dawida, systemów, no właśnie, tej wielowarstwowej obrony powietrznej Izraela. Natomiast teraz to są śladowe ilości, homeopatyczne ilości tych materiałów, które jednak też pokazują, że ta właśnie obrona została sforsowana, że jest porażona i Haifa, i Tel Awiw, i naprawdę są te straty bardzo, ale to bardzo duże. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja będzie się oczywiście także oddziaływać na inne regiony świata, także oczywiście na Ukrainę. Zresztą patrząc na to, jak wygląda kwestia wsparcia amerykańskiego, że od właściwie przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny z Iranem, no to trudno mówić o jakiejkolwiek większym wsparciu. Tym bardziej, że Donald Trump wielokrotnie odcinał się od polityki Bidena, od tej polityki rozdawnictwa sprzętu amerykańskiego dla Ukrainy, ale ta sytuacja będzie jeszcze narastać. Będzie jeszcze narastać. Niemcy ogłosiły 10 marca bieżącego roku, że wraz z kilkoma innymi państwami dostarczą Ukrainie 35 dodatkowych pocisków przechwytujących, no ale cóż to jest 35 efektorów? No cóż to jest? Biorąc pod uwagę potencjał Rosji, potencjał przemysłu zbrojeniowego rosyjskiego, potencjał, który pozwala w ciągu doby wystrzelić kilkaset środków napadu powietrznego na Ukrainę. No i teraz możemy oszacować wstępnie, ile tak naprawdę Ukraina otrzymała tych efektorów, tych pocisków przechwytujących w systemie Patriot. Sam Wołodymyr Zełenski twierdzi, że od początku drugiej fazy wojny, czyli od lutego 2022 roku, Ukraina ze Stanów Zjednoczonych otrzymała około 600 pocisków Patriot, PAK-3. Natomiast ta informacja o ponad 1000 efektorów od systemu Patriot, o których Państwu powiedziałem, pochodzi od agencji informacyjnej Bloomberga. I to jest ta liczba, która została wykorzystana w czasie pierwszych 11 dni tegorocznej wojny. Tylko 11 dni. No, a oczywiście to wszystko rośnie, to zużycie rośnie, tym bardziej, że Amerykanie ściągają te globalne rezerwy systemów Patriot, ściągają od swoich sojuszników. Wiemy, że do niedawna jeszcze Amerykanie mieli zdolności produkcyjne na poziomie około 600 rakiet do systemów Patriot rocznie. Ma być to teoretycznie zwiększane, natomiast biorąc pod uwagę rywalizację z Chinami, no to jest idealna sytuacja dla Chińskiej Republiki Ludowej. To otwiera naprawdę duże możliwości, jeśli chodzi o przyłączenie Tajwanu do Chin kontynentalnych, biorąc pod uwagę, jak bardzo osłabiły się Stany Zjednoczone w interesie Izraela. 12 marca 2026 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki zawetował ustawę o sejf. Wywołało to oczywiście wściekłość koalicji rządowej, wywołało to, no można powiedzieć, oskarżenia wręcz o obce wpływy, o zdradę narodową. Pojawiły się nawet takie głosy. W mojej ocenie decyzja pana prezydenta jest jak najbardziej racjonalna. Perspektywa zadłużenia Polski na ponad pół wieku, no bo okres spłaty to 45 lat, ale przecież jeszcze jest karencja 10-letnia, a zatem to jest łącznie ten czas, w którym Polska się pozbędzie tego długu, miałaby się pozbyć tego długu, to aż 55 lat, ponad pół wieku. Nie wiemy, jaki będzie kurs euro, nie wiemy, jak będzie wyglądała w ogóle sytuacja bezpieczeństwa państwa polskiego w tak dalekim horyzoncie, jak będzie wyglądała Europa. Do tego trzeba jasno powiedzieć, że te blisko 200 miliardów złotych tego kredytu z Unii Europejskiej jest także obwarowane różnego rodzaju mechanizmami kontroli. Mówi się o tak zwanym mechanizmie praworządności. Wielokrotnie o tym Państwu mówiłem, że Komisja Europejska może zablokować środki z sejf, jeżeli uzna, że no właśnie, polityka Warszawy idzie na przekór polityce Brukseli, na przykład w sprawie polityki migracyjnej. Tutaj Bruksela miałaby dodatkowy kij na decydentów w Polsce, którzy na przykład nie chcieliby przyjmować określonych kwot imigrantów. No i z tej perspektywy uważam, że decyzja pana prezydenta jest jak najbardziej słuszna, racjonalna, jak najbardziej mieści się w polskiej racji stanu i w polskim interesie narodowym. Jeżeli chodzi o modernizację Wojska Polskiego, jeżeli chodzi o modernizację całej polityki obronnej, można to robić innymi środkami, chociażby emisją obligacji. Natomiast w tej całej debacie publicznej na temat obronności, zwiększania wydatków na zbrojenia, tak naprawdę brakuje jednego pytania. Bo czy mówimy o koalicji rządzącej Polską, czy mówimy o sporej części, czy większości opozycji, to właściwie jest to awers i rewers tej samej monety. Jedna i druga strona mówi o swego rodzaju nieuchronności wojny. Oczywiście w domyśle z Rosją. Jedna i druga strona, i koalicja, i większość opozycji mówi o przygotowywaniu się do wojny z Rosją, o zagrożeniu rosyjskim, o zagrożeniu ze strony Putina. No to są wszystko oczywiście cytaty. Natomiast nikt nie zadaje publicznie pytania, dlaczego Polska miałaby być rzekomo zdeterminowana do wojny z Rosją. No bo przecież nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych do siebie, ani Rosjanie wobec Polski, ani Polacy wobec Rosjan, ani wobec Białorusi. Nie ma tak liczącej się mniejszości narodowej rosyjskiej, białoruskiej w Polsce, która domagałaby się jakichś przywilejów i byłby to jakiś problem. Jeżeli chodzi o ludność prawosławną, jeżeli chodzi o wyznawców religii prawosławnej, tego wyznania prawosławnego, są to lojalni obywatele Rzeczypospolitej i nie ma tutaj żadnych podstaw do tego, aby twierdzić, że będzie jakaś powtórka z XVIII wieku. W związku z czym warto zadać sobie pytanie, skąd te problemy w relacjach wzajemnych, skąd te napięcia? No i oczywiście mamy tutaj ogromne naciski ze strony takich państw jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Mamy sytuację prób ingerencji władz III Rzeczpospolitej wewnętrzne sprawy Białorusi. Wystarczy przypomnieć rok 2020, sierpień, wybory prezydenckie na Białorusi, wspieranie próby wywołania kolorowej rewolucji, następnie goszczenia tutaj w Polsce całej tej opozycji, tak zwanej opozycji antyłukaszenkowskiej, no oczywiście opozycji kabaretowej, to jest groteskowa opozycja, całkowicie kadłubowa, nie mająca żadnego przełożenia na społeczeństwo na Białorusi, nie mająca żadnego oparcia, jeżeli chodzi o wpływy w tym społeczeństwie. Zresztą to widać po Swiatłanie Cichanowskiej, jej wystąpienia, jej konferencje na żywo oglądane przez kilkadziesiąt osób na YouTubie. No to jest kabaret. To jest absolutny kabaret. To pokazuje, że no właśnie, to jest sztucznie wykreowany twór, jeżeli chodzi o tę opozycję antyłukaszenkowską. No ale także przypomnę, że władze w Warszawie gościły zjazd deputowanych ludowych, tak zwanych deputowanych ludowych, samozwańców, którzy mienią się rządem emigracyjnym rosyjskim na uchodźstwie. No to jest jeszcze większy kabaret niż opozycja antyłukaszenkowska. To są działania bardzo agresywne, to są działania informacyjne, działania polityczne, wymierzone przeciwko władze w Moskwie i władze w Mińsku. I nie ma się co dziwić, że to budzi ogromne kontrowersje. Polska jest traktowana jako swego rodzaju taki, no mówię oczywiście ze strony Rosji, jako swego rodzaju amerykański, czy też anglosaski, koń trojański w Europie Środkowo-Wschodniej. Wsparcie przez Polskę radykalnych organizacji na Ukrainie, radykalnych środowisk politycznych, tych odwołujących się do Bandery, do Szuchewycza, wspieranie militarne skorumpowanych oligarchów ukraińskich. No to jest oczywiście i szkodzenie polskiej racji stanu, no ale oczywiście jest także odbierane przez samą Federację Rosyjską jako niezwykle szkodliwe, jako zagrażające jej bezpieczeństwu. Sama kwestia popierania przez Polskę rozszerzenia NATO na wschód też była moim zdaniem ogromnym błędem i jest po dziś dzień, bo spora część establishmentu III RP nadal uważa, że Ukraina czy Gruzja powinny być w NATO. No to w oczywisty sposób będzie to zawsze konfrontacja z Federacją Rosyjską. Żadne państwo, żadne mocarstwo przede wszystkim nie pozwoli sobie na to. To wynika z całej teorii stosunków międzynarodowych i oczywiście praktyki, jaką znamy z historii, aby obce bazy wojskowe były bardzo blisko jej najbardziej newralgicznych obszarów. No, wielokrotnie podawałem ten przykład, ale wyobraźcie sobie Państwo, że wywiad rosyjski czy wywiad chiński nagle rozmieszczają 12 baz wywiadowczych na terytorium Kanady i chcą wciągnąć, i Rosja chce na przykład wciągnąć Meksyk do ODKB, do tak zwanego rosyjskiego NATO i rozmieścić tam swoje bazy rakietowe na terytorium Meksyku. No jak zareagowałyby Stany Zjednoczone? I w tym kontekście warto powołać się na ten artykuł z New York Timesa, który Państwu wielokrotnie polecałem, z 25 lutego 2024 roku, który wyraźnie mówi, że to właśnie wywiad brytyjski i amerykański no, stworzyły 12 baz wywiadowczych na terenie Ukrainy wymierzonych przeciwko Rosji. Odbyło się to od roku 2014. Systematycznie budowane były te bazy. Ukraina stała się taką bazą wypadową państw takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone do działań przeciwko Federacji Rosyjskiej. Ja oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwiam przemocy na arenie międzynarodowej. Jestem jak najdalszy od tego. Opowiadam się za pokojem i za nieużywaniem siły w relacjach międzynarodowych, ale musimy sobie zdawać sprawę, że sytuacja genezy wojny na Ukrainie jest o wiele bardziej skomplikowana i to nie jest sytuacja taka tak czarno-biała, jak przedstawiają to media głównego nurtu w Polsce. Trzeba też powiedzieć o krwawym tłumieniu protestów w Donbasie, trzeba powiedzieć o no, krwawym o tych krwawych działaniach, jeżeli chodzi o władzę w Kijowie, chociażby w Odessie, spalenia ludzi żywcem, tylko i wyłącznie dlatego, że no właśnie, chcieli mówić w języku rosyjskim, czy opowiadali się za prawami ludności rosyjskojęzycznej. No ta nienawiść na tle narodowościowym narastała na Ukrainie i to było widać nie tylko w Donbasie, także jeżeli chodzi o masakrę w Odessie, ona też jak w soczewce to pokazywała, a władze w Kijowie wcale też nie respektowały w wielu aspektach praw człowieka. Trzeba powiedzieć chociażby o tej słynnej Alei Aniołów w Donbasie, gdzie ona jest na cześć, upamiętnia dzieci zabite przez władze w Kijowie w wyniku bombardowań Donbasu. Więc tutaj sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, tak jak powiedziałem, niż mówią o tym media głównego nurtu. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, ale trzeba to jak najbardziej powtórzyć. Polska nie ma żadnych obiektywnych przyczyn, aby mieć powiedziałbym, okołowojenne relacje z Rosją. To są działania ideologiczne podejmowane pod wpływem mocarstw zachodnich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, choć Wielka Brytania tu zdecydowanie wysuwa się na plan pierwszy. I to trzeba jasno powiedzieć. W interesie państwa polskiego jest deeskalacja w relacji z Rosją i Białorusią. W interesie państwa polskiego jest przywrócenie normalnych relacji handlowych, łącznie z zakupem węglowodorów. To jest oczywiste w dzisiejszych czasach. Przypomnę tylko, szanowni państwo, że władze Stanów Zjednoczonych w mijającym tygodniu tymczasowo zezwoliły państwom na świecie na zakup rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych, produktów naftowych, które dotychczas były objęte sankcjami. No oczywiście pod warunkiem, że ten surowiec ma się już znajdować w transporcie morskim. No ale tego surowca w transporcie morskim jest całkiem sporo. A to wszystko w kontekście skutków kryzysu, które Stany Zjednoczone i Izrael wywołały. Te informacje przekazał sekretarz skarbu USA, Scott Bessent. To wszystko obowiązuje do 11 kwietnia bieżącego roku. Natomiast to cała ta sytuacja w Cieśninie Ormus, w Zatoce Perskiej, w ogóle na Bliskim Wschodzie pokazała, jak bardzo krótkowzroczne były te pakiety sankcji nakładane na Rosję. Dzisiaj Europa tak naprawdę strzeliła sobie w kolano tymi 20 pakietami sankcji. Mówienie o kolejnych pakietach sankcji w piątym roku trwania drugiej fazy wojny na Ukrainie, to jest w ogóle jakiś kompletny absurd, jakieś kompletne oderwanie od rzeczywistości geopolitycznej i geoekonomicznej. Państwo polskie powinno zachowywać dużą dozę realizmu, biorąc pod uwagę nasze położenie geopolityczne. Natomiast niestety, obserwując wypowiedzi członków obecnego rządu, mam wrażenie, że to jest kompletne odklejenie się od rzeczywistości. Myślę, że tutaj warto przywołać chociażby wypowiedź Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych, jednego z kilku zastępców Radosława Sikorskiego, który reagując w jednym z wywiadów medialnych na to, że we Lwowie powstała szkoła nawiązująca do Stepana Bandery, zresztą nosząca nazwę Banderowiec, próbował to wiceminister Bartoszewski tłumaczyć. Próbował tłumaczyć Ukraińców. W jaki sposób? Posłuchajcie państwo sami, krótki cytat. Dla Ukraińców bandera ma zupełnie inne konotacje niż dla Polaków. Koniec cytatu. Dla niektórych Austriaków, czy dla niektórych Niemców, słynny akwarelista austriacki też ma inne, być może inne konotacje niż dla Polaków, ale to nie oznacza, że Polacy i inne narodowości Europy powinny w ogóle tolerować jakiekolwiek sympatie wygłaszane wobec tegoż akwarelisty, którego tutaj nazwiska nie będę wypowiadał, bo algorytmy YouTube'a działają w sposób niezwykle zintensyfikowany w ciągu ostatnich 2 tygodni i trzeba naprawdę bardzo tutaj uważać. Liczę na zrozumienie państwa oczywiście. Natomiast odnosząc się do tej szkoły Banderowiec, gdzie prowadzone są zajęcia teoretyczne i tak zwane szkolenia terenowe, gdzie jest robione, nazywajmy rzeczy po imieniu, pranie mózgu młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, czyli młodzież i ludzie w bardzo młodym wieku. Jest to wszystko nawiązanie do postaci zbrodniarza, ludobójcy Stepana Bandery, przywódcy zbrodniczej jednej z frakcji tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów, tak zwanej OUNB. To był ideolog, który był odpowiedzialny za stworzenie też ukraińskiej powstańczej armii, znaczy tworzył podstawy ideologiczne do wykreowania tego ruchu, z którego wywodziły się bandy UPA, które są odpowiedzialne oczywiście za masowe zbrodnie, za zbrodnie ludobójstwa na Polakach, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, przede wszystkim oczywiście lata tutaj 43-44, ale także okres powojenny. Trzeba jasno powiedzieć, że jeszcze w okresie powojennym dochodziło do mordowania Polaków przez bandy UPA. I to, że część skrajnych szowinistów ukraińskich czci Banderę, w żaden sposób nie powinno dawać tolerancji władz Rzeczypospolitej na tego typu działania, bo to jest piłowanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy. Wiemy, że tak zwany ruch azowski odwołuje się do Bandery, który ma ogromne wpływy, jeżeli chodzi o chociażby siły zbrojne Ukrainy, a po demobilizacji, po zakończeniu wojny, kilkaset tysięcy zdemobilizowanych ludzi będzie chciało wrócić do swoich rodzin, z których spora część jest na terenie strefy Schengen, także w Polsce. I to jest potężny problem, bo to będzie oznaczać ogromne problemy dla państwa polskiego. Radykalizujące się społeczeństwo ukraińskie po przegranej wojnie może chcieć rewanżu i niekoniecznie na Rosjanach. Może chcieć obwinić za swoją porażkę inne państwa. Nie muszę Państwu mówić o takich wariantach, tym bardziej, że w społeczeństwie ukraińskim jest wiele takich bardzo negatywnych resentymentów pod adresem państwa polskiego czy naszego narodu. No i tutaj ten wywiad Władysława Teofila Bartoszewskiego, tak jak było w audycji Radia Z u redaktora Bogdana Rymanowskiego, jest absolutnie skandaliczny. Jest to absolutnie skandaliczne. Uważam, że to jest nie pierwsza tego typu wypowiedź. Przypomnę tylko, że tenże wiceminister mówił o tym, że nie ma czegoś takiego jak Palestyna, mimo że państwo polskie uznaje niepodległość Palestyny i stoi na gruncie, oficjalnie państwo polskie stoi na gruncie rozwiązania dwupaństwowego, jeżeli chodzi o podział byłego mandatu Palestyny, tego brytyjskiego mandatu Palestyny i oczywiście odpowiednią rezolucję ONZ-u tuż po wojnie. W związku z tym to tolerowanie takich ludzi, jak takich wypowiedzi, jak te wypowiedzi, czy wiceministra Marcina Bosackiego na forum ONZ-u we wrześniu ubiegłego roku, czy Władysława Teofila Bartoszewskiego, już któraś z kolei absolutnie skandaliczna wypowiedź, pokazuje, jak słabe jest państwo polskie, jak bardzo uległe są w cudzysłowie elity polityczne trzeciej RP. No i w kontekście relacji z Rosją nie ma się co dziwić, że tutaj obowiązuje obca racja stanu, bo niewątpliwie polską racją stanu jest deeskalacja, mediacja i rozmowy pokojowe, a nie podbijanie bębenka prowojennego. Proszę zobaczyć, proszę uważnie obserwować scenę polityczną, kto mówi o wojnie, a kto mówi o pokoju. Dziękuję Państwu za uwagę.